Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewica serdecznie witam. Pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria. I zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który pragniemy podjąć, brzmi w następujący sposób. Uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości. Sprawa jakże nam bliska. Wielu spośród nas ma do czynienia z tą rzeczywistością. A jak też się okaże podczas naszego dzisiejszego spotkania, jest to sprawa, która dotyka praktycznie każdego, każdej z nas. Zatem temat niezmiernie ważny, bliski nam i temat, który podejmujemy z osobami, które są jakże kompetentne w tej materii. Są z nami pan Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Szczęść Boże, witam pana.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Jest z nami pan Sebastian Kaleta, zastępca przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Szczęść Boże, witam pana.
Szczęść Boże. Kłaniam się również.
Podczas dzisiejszego spotkania mówimy na temat uzdrowienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Aby coś uzdrowić, najpierw trzeba zdiagnozować, co dolega tej konkretnej rzeczywistości. Panie ministrze, przystępując do reformy wymiaru sprawiedliwości, zapewne została postawiona taka diagnoza przez Ministerstwo Sprawiedliwości. I jak ta diagnoza brzmiała przed podjęciem tej reformy? Jakie były te zasadnicze, główne bolączki polskiego wymiaru sprawiedliwości?
Jeśli mógłbym krótko określić tę diagnozę, brzmiała ona następująco. Państwo polskie było słabe dla silnych, silne dla słabych. Co to oznacza? Osoby, które kradły miliony, tak powiedzmy sobie wprost, bądź to poprzez tak zwane mafie VAT-owskie, bądź to poprzez różnego rodzaju inne zachowania mające na celu wyprowadzanie gigantycznych pieniędzy z Skarbu Państwa, czyli z kieszeni nas wszystkich Polaków. Uchodziło im to na sucho. Przypomnę, z mafii pruszkowskiej państwo odzyskało około 200 zł zaledwie, przecież to jest śmiech na sali. Tymczasem, jeśli chodzi o osoby słabe, bezbronne, często jak ta pani, która nie wydała faktury, zdaje się, w Łodzi czy Paragonu, prawda, była w sposób bezwzględny ścigana. I to jest niestety ta pierwsza konkluzja, którą postawiliśmy, oceniając stan, który zastaliśmy. Dodatkowo państwo polskie nie chroniło Polaków przed różnej maści oszustwami, dużymi i małymi. Skala tego była ogromna, że przypomnę tylko lichwiarzy, sprawy ostatnich nowelizacji, które mamy w tej chwili mamy przed sobą, to jest walka z mafiami lichwiarskimi, walka z wyprowadzaniem leków za granicę, gigantyczne straty nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale i w wymiarze zdrowotnym. 4 miliony osób w ubiegłym roku odeszły z kwitkiem z aptek, bo nie dostały leku, który im się należał, leki przeciwcukrzycowe, leki na nadciśnienie. Następnie oszuści, którzy wciskali ludziom cudownie jakieś gotujące garnki, jakieś wspaniałe na przykład materace i okazywało się, że to jest później zwykły humbug, nic nieznacząca rzecz, czy też osoby, które wciskały pożyczki. Mamy też rozwinięty bardzo szeroko rynek pożyczek, widzimy najróżniejsze reklamy. Osoby starsze ostatnio padły ofiarą wielkiej afery na Pomorzu i nie tylko za drobne kwoty, które byli winni, przewłaszczali mieszkania swoje, oddawali mieszkania. Pewna pani za 15 tysięcy złotych, które potrzebowała pożyczki już teraz na leki dla męża. Starsza osoba straciła mieszkanie warte 200 tysięcy złotych. Także państwo polskie nie chroniło osób słabych, potrzebujących, znajdujących się często w przymusowej sytuacji. Padali oni ofiarą różnego rodzaju wyzyskiwaczy, oszustów, a z drugiej strony było silne dla tych słabych, oczywiście w cudzysłowie silne, jak z tym przykładem właśnie batonika, gdzie starsza pani zjadła batonik za 69 groszy, o ile pamiętam, musiała, cierpiała na cukrzycę, po czym postawiona została przed sądem, skazana. Sąd Najwyższy też się za nią nie ujął. Kasację wniósł wtedy prokurator generalny i koszty jej wraz z karą wyniosły ponad 500 zł, o ile pamięć mnie nie myli, za 69 groszy. Także taką sytuację mieliśmy, diagnoza smutna. Przystąpiliśmy w związku z tym do uzdrawiania, począwszy od spraw związanych właśnie z kodeksem karnym, walka z mafiami VAT-owskimi, konfiskata rozszerzona i teraz jest reforma sądów tych najwyższych, Rada Sądownictwa czy Sąd Najwyższy, walka z dziką reprywatyzacją. Tutaj kolega więcej o tym powie. Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy.
Krajowy wymiar sprawiedliwości jest postrzegany przez znaczną część Polaków jako niesprawiedliwy, prawda? To, o czym pan minister wspomniał. Silny wobec słabych, a słaby wobec silnych. Jakie tutaj zostały wykonane czynności, aby tę sytuację uzdrowić?
Tutaj w pierwszym rzędzie stwierdziliśmy, że trzeba zająć się tym, co jest najważniejsze. To znaczy gigantyczne pieniądze wyprowadzane przez mafie VAT-owskie. To było ponad 40 miliardów w 2015 roku. Na koniec 2015 roku wtedy do władzy przyszedł obóz dobrej zmiany. Stwierdziliśmy, że to jest kwota, która jest równa prawie równowartości luki budżetowej. Gigantyczne pieniądze, które rosły w zastraszającym tempie. Od 19 miliardów w 2011, to jest druga kadencja rządów Platformy. Od 2011, 2012, 13, 14, z 19 miliardów do 40 ponad miliardów w 2015 roku. Chyba rekord świata. Żaden kraj chyba nie może, tutaj nie ma takich wskaźników, nie może się w cudzysłowie oczywiście pochwalić tego typu negatywnymi danymi. Także to było pierwsze, co wprowadziliśmy. 25 lat za lewe faktury, za fałszywe faktury nie można tworzyć tego typu mechanizmów nakierowanych na wyłudzanie pieniędzy. To jest po pierwsze. Po drugie wprowadziliśmy konfiskatę rozszerzoną. Przestępcy ekonomiczni, w białych kołnierzykach, z grubym portfelem, wyposażeni w całą armię adwokatów, nie tyle boją się więzień, co właśnie utraty majątków. To sprawdziliśmy. Również tak samo inne kraje postąpiły, na przykład Włochy. Tam jeździliśmy, sprawdzaliśmy, jak to wygląda. Dlaczego? Idą do więzienia i oni sobie wkalkulowują swoją działalność przestępczą, to, że spędzą 3-4 lata za kratkami, po czym wracają do swoich jachtów, do swoich willi, luksusowych samochodów. Całe rodziny opływają w dostatku. Poprzez co? Poprzez to, że oni poprzepisywali majątek na osoby trzecie, na wujków, na ciotki i tak dalej. Wprowadziliśmy właśnie nowoczesne narzędzie walki z tego typu przestępczością. Zabieramy wszystkim naokoło i to oni muszą udowodnić, że pieniądze pochodzą z źródeł legalnych. Działa? Absolutnie tak. Od roku czasu te przepisy obowiązują i ponad miliard złotych, dokładnie 1 300 000 000 złotych zostały odebrane przestępcom w ramach właśnie konfiskaty rozszerzonej. Dalej poszły zmiany mające na celu zabezpieczenie zwykłych Polaków w ich codziennych sprawach. Właśnie walka z nieuczciwymi firmami, to o czym mówiłem wcześniej. Te cudownie prawda, gotujące garnki, walka z lichwiarzami, walka z różnego rodzaju naciągaczami. I teraz przed nami trzeci etap reformy, czyli kodeks karny. Widzimy wszyscy, że osoby, które śmieją się prokuraturze, sądom w twarz, bo to po raz kolejny otrzymały wyrok w zawieszeniu. Chodzą i dumni są z tego, że mają trzeci czy czwarty taki wyrok.
Prawda, znaczna ilość właśnie wyroków to są wyroki w zawieszeniu. W ogóle sądy w dużej mierze wydają te wyroki w takiej dolnej granicy, prawda? I to przyczynia się do tego, że niestety jest duży odsetek recydywy. Odsetek, który wzrósł zresztą w ostatnich latach z 3,5% do 5,6%.
Tak, zdecydowanie. Poza tym polskie sądy należą do najłagodniejszych w Europie. Że tylko pokażę, jak wyglądają statystyki za rozbój. Odsetek kar orzekanych od 5 lat i więcej, czyli tak zwane kary długoterminowe, w Polsce jest to 4%, na przykład na Węgrzech co drugi, 55%, podobnie na Słowacji, podobnie w Grecji. Także jesteśmy w tej chwili jednym z najłagodniejszych krajów w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o karanie na przykład za rozbój. Za zabójstwo też rzecz zdumiewająca. Nasze sądy są nieprawdopodobnie łagodne. Proszę bardzo, co drugi Grek trafia za zabójstwo na dożywocie, co trzeci Anglik, co piąty Niemiec. W Polsce co 20 Polak za zabójstwo. Tak państwo, tak sądy dbają o nasze mienie, o nasze zdrowie, życie. Jeszcze na koniec przypomnę trzecią statystykę, uszczerbek na zdrowiu. To są trzy najbardziej istotne dobra, czyli zdrowie, życie, mienie. Jeśli chodzi o uszczerbek na zdrowiu, proszę bardzo, tak wygląda średnia kar orzekanych powyżej 5 lat pozbawienia wolności. To zaledwie 2% w stosunku do innych krajów. Także widzimy, że tutaj również powinniśmy obrać twardy kurs walki z przestępczością, tą najpoważniejszą, zabójstwa, rozboje. I my to w tej chwili czynimy. Mamy przygotowany projekt zmian w kodeksie karnym. Wiemy, że Polacy tego oczekują. Nie może dochodzić do takich sytuacji, że przestępcy, którzy biją brutalnie ofiarę, następnie otrzymują wyrok pobici ze skutkiem śmiertelnym, dlatego że oni nie mieli zamiaru jej zabić. W takich sytuacjach słyszymy na co dzień, znamy wiele takich przypadków, jeśli chodzi o zgwałcenia. Przypomnę może, ponad 50% spraw to są kary orzekane w wymiarze do 2 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy granice są od lat 2 do 12. Sądy nie sięgają po te wyższe wskaźniki w ramach wymiaru kary. Dlatego też chcemy zaostrzyć kodeks karny, doprowadzić do tego, żeby wreszcie ofiary mogły czuć się usatysfakcjonowane, jeśli chodzi o orzekane kary, ale też chcemy wreszcie wprowadzić jasne zasady orzekania kar w sprawach tak zwanych seryjnych. Dzisiaj, drodzy telewidzowie, pewnie nie macie o tym pojęcia, świadomości, że za kradzież z łamaniem do jednego mieszkania jest taka sama kara, jak za kradzież wszystkich mieszkań w danej klatce. Na przykład tak to wygląda. Czy altanki na przykład, ogródki działkowe. Jest to plaga. Skarżą się osoby, przychodzą, mówią, że po raz kolejny ktoś im się włamuje i oczywiście sprawców nikt nigdy nie znalazł, albo jeżeli nawet znalazł, no to kara będzie za 20 ogródków działkowych taka sama jak za jeden ogródek działkowy. To zmieniamy. Chcemy wprowadzić wreszcie za przestępstwa seryjne kary adekwatne do tego zła, które sprawcy wyrządzają. Drwią z wymiaru sprawiedliwości, są bezkarni, ofiary są bezradne, także kodeks karny gruntownie zmieniamy, to jest ten trzeci etap reformy.
Panie przewodniczący, zdaniem znacznej części dorosłych Polaków najważniejszym problemem sądownictwa wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest przewlekłość pracy sądów, postępowań sądowych. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej i Banku Światowego, z ostatnich lat przewlekłość postępowań widoczna jest zwłaszcza w sprawach konsumenckich i upadłościowych. Co zostało uczynione w tym celu, aby tutaj uzdrowić tę sytuację? Ponieważ to sprawia, że wielu Polaków, którzy są poszkodowani, no rezygnuje z tego, aby pójść do sądu, aby wnieść sprawę, ponieważ przewlekłość, ponieważ lata, ponieważ umorzenie, ponieważ wyrok w zawieszeniu i widzą, że nakład sił bardzo duży, a efekt nijaki.
Dokładnie z tej przyczyny, o której mówił pan minister, że Polacy w ostatnich latach mieli świadomość, że wymiar sprawiedliwości nie chroni najsłabszych, rosło takie przekonanie, że w Polsce nie idzie się do sądu po sprawiedliwość, ale po wyrok. To jest takie powiedzenie, które wskazuje właśnie, że osoba silniejsza, bardziej zamożna może liczyć, mieć większą nadzieję na to, że jej sprawa zostanie zakończona szybko i pomyślnie. I w ogóle reforma wymiaru sprawiedliwości, można powiedzieć, bolączki i diagnozy opierały się na 3 filarach, w mojej opinii. Jeden filar to jest filar instytucjonalny, polegający na tym, że brak reformy jakiejkolwiek wymiaru sprawiedliwości, bo taki gruntowny po 1989 roku, bo było kilka korekt, ale to były tylko korekty kosmetyczne, spowodował, że doszliśmy do pewnego rodzaju zapaści instytucjonalnej, gdzie właśnie te pojęcia właśnie najwyższych wartości wymierzenia sprawiedliwości, pilnowania, by właśnie obywatele mieli poczucie, że państwo jest sprawiedliwe, że państwo dba o to, by poszkodowani, pokrzywdzeni byli otoczeni opieką, a sprawcy ponosili surowe i sprawiedliwe kary, powodowało, że pewnego rodzaju doszło do takich sytuacji, że sędziowie, mimo że mają możliwość orzekania pewnego rodzaju kar, jak minister Warchow wspomniał, to wybierają na niższy wymiar kary. Nie wynika to z tego, że przepisy są źle skonstruowane, ale praktyka i sposób orzekania powoduje, że konieczne są zmiany, które spowodują, że te widełki muszą być zmienione, ponieważ w ten sposób ustawodawca może wpływać na to, by budować wymiar sprawiedliwości po prostu bardziej sprawiedliwym. I w zakresie tej, o której ojciec pyta, poczucia, że wyroki są wydawane sprawnie, jest drugi element, wymiar proceduralny. I tutaj oprócz tych zmian instytucjonalnych, które prowadzimy, przede wszystkim tutaj jedna z pierwszych rzeczy, którą Obóz Dobrej Zmiany przeprowadził, to jest reforma prokuratury. Prokuratura została gruntownie zreformowana. To jest proces na lata. Też musimy mieć świadomość tego, że to nie jest tak, że jak za pstryknięciem palca wprowadzeniem nowej ustawy, wprowadzeniem osób, które są zaangażowane w poprawę sytuacji i również docenieniu szeregu prokuratorów, którzy przez lata odbijali się od ściany, chcąc rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, ścigać prawdziwych przestępców, to te procesy będą trwały. W sensie procesy naprawy tych instytucji. One trwają i są pokaźne sukcesy, choćby jak w przypadku rozliczania mafii VAT-owskich i innego rodzaju wielkich afer gospodarczych. I instytucje są uzdrawiane i obok tego nie zapominam o procedurach, bo procedury mają to do siebie, że to od nich zależy właśnie czas rozpatrywania danej sprawy. I obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości również w zakresie właśnie spraw cywilnych, spraw konsumentów najczęściej są prowadzone prace. Jest projekt ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego przygotowany tak, żeby z jednej strony pozwolić sądom po zgromadzeniu dowodów szybciej wydać rozstrzygnięcie, żeby nie stosowano trików, które służą przedłużeniu postępowania, ale z drugiej strony są to zmiany, które mają na celu pomoc w zorganizowaniu pracy sędziego tak, żeby wydawał sprawnie orzeczenia w sprawach, w których realnie komuś się dzieje, czy to jest to realny problem danego człowieka, a nie jest to na przykład taki pozorny spór, który de facto jest już rozstrzygnięty dawno, ale ktoś wnosi cały czas różnego rodzaju, nie pogodzi się z kolejnym wyrokiem, trwa różnego rodzaju przerzuty proceduralne z tego powodu. Często te statystyki właśnie tak wyglądają, jak ojciec przedstawił i tutaj zmiany są prowadzone. No i ostatni element, który właśnie kuleje w polskim wymiarze sprawiedliwości, jest to element czysto ludzki. I tutaj w zakresie właśnie postawy etycznej, postępowań dyscyplinarnych przede wszystkim, które pozwalają egzekwować konsekwencje wobec osób w wymiarze sprawiedliwości, które nie tylko popełniają błędy, ale robią to świadomie, bądź po prostu nie nadają się do tego zawodu, nie dbają o obywateli, te procedury w ogóle nie działały. Można przywołać wiele przykładów z ostatnich miesięcy, kiedy sądy dyscyplinarne, choćby w przypadku sędziów, w ogóle nie czuły potrzeby dyscyplinowania sędziego, który na przykład ukradł 50 zł na stacji benzynowej. I stwierdzono, że każdy normalny człowiek, tak jak minister Warchoł przypomniał, starsza kobieta, która zjadła tonik w sklepie, poniosła w skali jej przewiny bardzo poważną karę, a sędzia, który ukradł 50 zł na stacji benzynowej, z kolei starszej osobie, stwierdził Sąd Najwyższy, iż taka osoba się zagapiła. I to pokazuje, że jest wiele problemów, których rozwiązanie nie jest możliwe w bardzo krótkim czasie, ale naprawdę to, co staramy się robić pod kierownictwem ministra Ziobry od ponad 2 lat, to jest punkt po punkcie. Z jednej strony poprawienie procedur, poprawienie instytucji, dbanie o to, by myśleć też do przodu o wykształceniu, o postawie etycznej prawników, którzy będą sprawować wymiar sprawiedliwości, ale też takie proste, pojedyncze sprawy, jak choćby zakaz odbierania dzieci za biedę. Rzecz, która bulwersowała opinię publiczną. Rząd Platformy Obywatelskiej nie widział problemu. Kiedy minister Ziobro objął stery ministerstwa, zauważył ten problem w statystykach, problem istniał i prosta zmiana przepisów, która zmienia dyrektywy, w których sędziowie orzekają, spowodowała, że problem zniknął. Tak samo z alimentami. Był wielki problem ze ściągalnością alimentów. Prosty przepis, zmiana nieskutecznego przepisu kodeksu karnego spowodowała, że jeszcze przed wejściem w życie tej nowelizacji dłużnicy alimentacyjni ustawili się w kolejce do komornika, by spłacić swoje zaległości. To właśnie są wielkie sprawy i są takie zwykłe, proste problemy, które trzeba rozwiązywać. I tych zmian, które w Ministerstwie Sprawiedliwości w tych wszystkich segmentach w ostatnich 2 latach przygotowano, jest co najmniej kilkadziesiąt.
Na tą kwestię, która chyba najbardziej boli Polaków, czyli przewlekłość postępowań sądowych, składają się między innymi te sprawy związane z tym gąszczem różnego rodzaju przepisów, aktów normatywnych, które obowiązuje, które są wciąż tworzone, prawda, w których niejednokrotnie człowiek się gubi, ale które też dają możliwość do różnego rodzaju nadużyć. A z drugiej strony też jest pytanie o sprawność i efektywność pracy sędziów. W Polsce jest sędziów sporo. Około 10 tysięcy sędziów, spośród których 4 tysiące sędziów pełni stanowiska funkcyjne, co wiąże się z tym, że są oni niejako oderwani od orzekania.
Tak, to jest bardzo słuszna uwaga, że mamy jedną z najwyższych liczb grup sędziów w Europie, 26 sędziów na 100 tysięcy mieszkańców, co dodatkowo wzbogacone jest całą obsługą sędziowską, czyli w postaci sekretariatów, asystentów. To są z kolei 106 osób obsługuje średnio tych 26 sędziów, czyli 26 sędziów w stosunku do 106 osób. I rzeczywiście nakłady na wymiar sprawiedliwości są spore, bo w ciągu ostatnich 10 lat podwoiły się one o 100% i wynoszą dziś około 0,35% PKB na głowę mieszkańca, co nas sytuuje w czołówce krajów Rady Europy. Jesteśmy bodaj na 5. miejscu, a odliczając kraje małe, takie jak Słowenia, Bośnia-Hercegowina, Chorwacja, jesteśmy na 1. miejscu, jeśli chodzi o wydatki na wymiar sprawiedliwości. To są duże kwoty. Tymczasem te kwoty się w ogóle nie zwracają. Mamy praktycznie 700 dni trwających postępowań. W dużych miastach sprawy nie mogą ruszyć. Rozprawa od momentu wpłynięcia powództwa, czy też aktu oskarżenia w sprawach karnych, rozpoczyna się po roku. Ostatnie dane, które dostaliśmy, mam przypadki, gdzie po półtora roku dopiero sprawa się rozpoczęła, zanim sprawa wpłynęła do sądu. Od wpłynięcia sprawy do sądu minęło półtora roku do rozpoczęcia rozprawy. Rzeczywiście tutaj konsumenci, to o czym powiedział ojciec, najbardziej na tym cierpią, ponieważ oni stoją w sytuacji już gorszej na samym starcie. Konsument, czyli ktoś, kto po drugiej stronie ma dużego, czy to operatora telekomunikacyjnego, czy dużą firmę, duże przedsiębiorstwo i dochodzi słusznych roszczeń. Na przykład właśnie z tytułu niewykonania umowy, bądź padł ofiarą oszustów. I tutaj rzeczywiście my przewidujemy szybszą ścieżkę na tego typu sprawy. Kodeks postępowania cywilnego już jest w tej chwili obradowany przez Radę Ministrów. Niebawem trafi do Sejmu. To jest po pierwsze. Po drugie, chcemy, żeby te sprawy wykroczeniowe, drobne, z którymi sądy dzisiaj są zalane w liczbie niemal 500 000, żeby te sprawy były rozstrzygane w sposób szybszy przez organy administracji. Na przykład nie ma powodu do tego, żeby sąd zajmował się kwestią śmiecenia na ulicy. Równie dobrze może to robić starosta. Nie ma potrzeby, żeby sąd zajmował się kwestią tego, czy ktoś umieścił numer na swoim domu, czy nie umieścił. Tak? Bądź też mamy wykroczenia typu puszczanie psa luzem w lesie, na przykład. Czy też nieodśnieżanie swojego pasa przy jezdni, prawda? Tego typu sprawy mogą być rozstrzygane przez organy administracji. W wielu krajach, na przykład w Danii, tego typu sprawy nie są rozstrzygane przez sądy, co sprawia, że są szybciej załatwiane, niższe koszty. Procedura odwoławcza wygląda w ten sposób, że do sądów administracyjnych idzie później odwołanie. Także myślimy o tym, jak tutaj, który model obrać, żeby pomóc konsumentom. Druga sprawa, postępowanie upadłościowe, o których ojciec wspomniał. Problem z postępowaniami upadłościowymi jest taki, że one są rzeczywiście długie, a po drugie korzysta z nich jedynie co drugi. Jeżeli osoba, która jest w pętli kredytowej, złoży wniosek, to ma jedynie 50% szans na to, że ten wniosek zostanie uwzględniony. Też to zmieniamy. Ustawa już jest w Sejmie. Ustawa pomagająca ludziom w upadłości. W tej chwili prawie 50 miliardów zaległych długów mają nasi obywatele. To jest ogromna suma. To powoduje, że osoby często wpadając w tego typu spiralę długów nie są w stanie normalnie egzystować. To jest zmorą dla nich. Zdarzają się przypadki nawet samobójstw ludzi, którzy są posunięci do ostateczności. I też wyciągamy do takich osób rękę. Często zdarza się tak, że osoby wpadają w spiralę długów nie ze swojej winy. Jeden z przypadków, który ostatnio tutaj mogę powiedzieć, to jest skrócenie terminów przedawnienia z 10 lat do 6. I to, żeby sąd z urzędu uwzględniał zarzut przedawnienia. O co chodzi? Chodzi mianowicie o to, że często wielkie firmy windykacyjne, które handlują tymi długami, korzystały z przepisów o charakterze wytrychu, mianowicie egzekwowano długi, które były już przedawnione. Ludzie nie musieli tych długów płacić, bo nie wiedzieli, że dług jest przedawniony, a mimo to i tak przegrywali, te długi płacili. Dlaczego? Ponieważ kwestie zarzutu przedawnienia trzeba podnieść samemu. W związku z tym trzeba pójść do adwokata, zapłacić. Ktoś, kto nie ma na to pieniędzy, nie jest w stanie policzyć sobie, ile wynosi termin przedawnienia, czy dług jest przedawniony, czy jeszcze jest wymagalny i tak dalej. My wprowadziliśmy ostatnią ustawą, która weszła w życie dosłownie chyba w środę, bardzo ważną zmianę. Sąd z urzędu ma obowiązek stanąć po stronie tego słabszego, tego właśnie, który miał dług, sprawdzić, czy ten dług jest przedawniony, czy nie. Jeśli jest przedawniony, nie ma obowiązku płacić. Przykład, pewna pani została zmuszona do płacenia długu, który miał 17 lat. W sytuacji, gdy termin przedawnienia wynosi lat 10, a myśmy go skrócili jeszcze do 6. I te firmy, wielkie firmy windykacyjne, skupowały za bezcen te długi, handlowały nimi, po czym człowiek dowiadywał się od komornika, który na przykład zajął mu emeryturę, rentę, czy wynagrodzenie za pracę, o tym, że ma jakiś dług. Ta pani akurat w 2001 roku, o której mówię, zamawiała katalog ze zwierzętami. Dostała 3 tego typu broszurki i drobnym druczkiem było napisane, żeby odesłała resztę do tej firmy, która jej to wysyłała. Nie doczytała oczywiście i spowodowało to, że te kolejne broszurki, które trafiały do niej, ona gdzieś tam na strych wrzucała, było to jej niepotrzebne, a mimo to popadła właśnie w kilkaset złotych dług. I ten dług trwał 17 lat. Tym długiem handlowano, te firmy windykacyjne ten dług tak zwany wyhodowały, tak to się nazywa, czyli doprowadziły do tego, że odsetki były gigantyczne po tych 17 latach i do pani przyszedł komornik. Co z tego, że dług przedawniony? Co z tego, że nie powinna go płacić? No, niestety została pozostawiona samej sobie. To jest to, o czym mówiłem. Państwo takimi ludźmi się w ogóle nie zajmowało. Mieliśmy niemalże sytuację rodem z trzeciego świata, gdzie wielkie firmy międzynarodowe, często właśnie zachodnie konsorcja, koncerny, robiły gigantyczne pieniądze na naszych obywatelach.
Panie przewodniczący, kolejną sprawą, która boli wielu Polaków, to, tak to określimy, taki oligarchiczny charakter środowiska sędziowskiego i brak takiej demokratycznej kontroli nad nimi. Chociażby sprawa, która była bulwersująca dla tak wielu spośród nas, kiedy sędzia przywłaszcza sobie konkretną kwotę pieniędzy zabraną starszej kobiecie i wyrok, nie ma żadnego wyroku. Gdyby to uczynił ktokolwiek inny, to konsekwencje byłyby diametralnie pewnie inne. I pytanie też właśnie nad systemem kontroli, nad systemem weryfikacji, nad systemem dyscyplinującym.
Dokładnie tak jak w jednym z tych elementów, które wskazałem w poprzedniej wypowiedzi, w mojej opinii jest to, że bardzo poważny problem jest z natury właśnie takiego kręgosłupa moralnego u osób, które sprawują wymiar sprawiedliwości. I oczywiście, żeby to zmienić, to trzeba wielu lat, trzeba wielu wykształconych dobrze prawników, którzy w inny sposób będą myśleli o prawie niż sposób, który przekazywano na uniwersytetach bezpośrednio, bez żadnego odłączenia się od systemu komunistycznego. I ta odpowiedzialność, o której ojciec wspomina, polega między innymi na tym w tych naszych zmianach, że do Sądu Najwyższego wprowadzono nową, wyjątkową izbę dyscyplinarną, która ma stać właśnie na straży tego, by wszelkie przypadki takie, które gorszą opinię publiczną, były można powiedzieć obrazowo karane z tego powodu, żeby podkreślać tą wyjątkowość i czystość środowiska sędziowskiego, również to środowiska prokuratorskiego. Polega to na tym, że jeśli osoba, która ma sądzić naszą sprawę, musi być krystalicznie czysta, żebyśmy mogli zaufać w sprawiedliwość wyroku. To jest podstawowy element w ogóle budowania zaufania obywatela do wymiaru sprawiedliwości. I jeśli mamy sytuację, że sędzia, w tym przypadku to był sędzia karny. Sędzia karny dzisiaj wydaje wyroki, a kilka tygodni temu Sąd Najwyższy stwierdził, że on ukradł 50 zł, tak naprawdę nie mając świadomości tego, co czyni. To powoduje, że osoby, które będą przed tym sędzią stawać i będą, niezależnie czy będą winne, czy niewinne, nie będą miały zaufania do sprawiedliwego wyroku, czy pokrzywdzeni, czy również osoby oskarżone. I jeden z głównych elementów właśnie tego, czym są wszystkie reformy łącznie, można powiedzieć, obarczone jest budowanie etosu w wymiarze sprawiedliwości. Dlatego są zmiany w KRS-ie, bo polska konstytucja mówi, iż władze w Polsce są trzy, ale każda z nich działa na podstawie granicy prawa i władze te powinny się równoważyć. Żeby żadna z tych władz nie mogła tak wpływać na drugą, że byłaby dominująca. W Polsce mieliśmy dotychczas taką sytuację, że władza sądownicza niejako wyemancypowała się z temu tej równowagi władz. Z tego powodu, że konstrukcja awansów sędziowskich, tego, kto może trafić w ogóle do stanu sędziowskiego. Mieliśmy taką sytuację, że zgodnie z konstytucją większość członków Krajowej Rady Sądownictwa, która to wskazuje kandydatów na sędziów, zgodnie z konstytucją są to sędziowie. Ale przez lata tych sędziów, którzy są w Krajowej Rady Sądownictwa, wskazywali oligarchicznie, można powiedzieć, prezesi największych sądów. Nawet niektórzy sędziowie przez lata z tym walczyli, pisali listy, że to jest właśnie system tak zwany spółdzielczy, że następowała taka wymiana, rotacja z góry uzgodniona między elitami sędziowskimi. I to powodowało, że wielu młodych sędziów, czy wielu asystentów sędziów, osoby, które są zainteresowane karierą sędziowską, nie mogły liczyć na sprawiedliwą ścieżkę awansu, ponieważ ten układ, który się scementował w Krajowej Radzie Sądownictwa, stworzył niejako państwo w państwie. I nasze zmiany, które właśnie zgodnie z tym, że każda z władz musi mieć legitymację demokratyczną, spowodowały, że to Sejm wybiera członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów. Czyli krótko mówiąc, nie ma sytuacji, że sędziowie sami legitymizują nawzajem kolejne pokolenia sędziów. Bo zauważmy, skoro każda władza musi mieć mandat demokratyczny, czy jest to poseł, czy jest to rząd, to wymiar sprawiedliwości dotychczas takiego mandatu nie miał, ponieważ kto jest sędzią, decydowali sędziowie, którzy wcześniej sami siebie wybrali do tej Krajowej Rady Sądownictwa. I to jest bardzo istotny element tego, żeby właśnie ten element związany z dyscypliną w zakresie właśnie świecenia przykładem, tych etycznych zagadnień. To jest element konstruowania całego systemu, który spowoduje, że właśnie rzadziej będzie dochodziło do sytuacji, że sędziowie w ramach swojej niezawisłości oczywiście, ale będą wydawali takie orzeczenia, jak statystycznie pokazał minister Warchoł. I w przestępstwach, niezależnie gdzie są popełniane przez obywatela jakiegokolwiek kraju, jakimkolwiek miejscu na ziemi. Zabójstwo jest zabójstwem, jest gigantycznym przestępstwem, które jest sprzeczne z prawami natury. I w innych krajach sędziowie w ramach swojej niezawisłości traktują bardzo poważnie karanie tym przestępstwem, bo żeby była przestroga, żeby była sprawiedliwa kara, żeby było poczucie, że ludzie są chronieni przez swoje państwo. W Polsce to się nie dzieje. Często, jak wskazuje minister Warchoł, te kary nie są najbardziej surowe. I z tego powodu, między innymi, że jest właśnie ta przez lata skonstruowana Krajowa Rada Sądownictwa w ten sposób taką nie niwelowała tego rodzaju problemów, bo Krajowa Rada Sądownictwa jest właśnie powołanym organem ku temu, by właśnie takie kierunki, można powiedzieć, takie ogólne, nadawać wymiarowi sprawiedliwości. I patrząc na te zmiany, które są, bo w mojej opinii jedną z kluczowych zmian, która właśnie większość ludzi zauważy, jest właśnie ta kwestia przedawnienia. Ponieważ dzisiaj sądy są zalewane milionami spraw, które dotyczą właśnie tego rodzaju niespłaconych, czasami jedna rata jakiegoś zakupionego urządzenia, czasami jeden rachunek za telefon niespłacony. To się roluje przez wiele lat i potem najczęściej jest to kierowane do przyspieszonego procesu elektronicznego. Ktoś dostaje pismo właśnie z tego sądu, że taki wyrok, coś jest do zapłacenia z jakimiś gigantycznymi odsetkami. Zanim w ogóle ktoś się zorientuje, że 15 lat temu mógł taki dokument, jakąś fakturę mieć nieopłaconą za kilkadziesiąt złotych, to ta kwota urosła kilkuset albo nawet kilku tysięcy złotych. Mija 14 dni, już z tym nic nie można zrobić. I tutaj wydaje mi się, że to w tych zakresie konsumenckim naprawdę to będzie szybkie poczucie, że ta sprawiedliwość będzie działała automatycznie, a z drugiej strony sędziowie będą odciążeni z tego, że tymi sprawami się nie będą musieli zajmować po odwołaniach i dzięki temu zajmą się innymi sprawami. Więc wszystkie te zmiany, które prowadzimy, mówiąc wprost, one są ze sobą nierozerwalnie połączone. Czy mówimy o instytucjach, czy mówimy o procedurach, czy mówimy o elementach typowo personalnych. Każda z tych zmian wpływa na jakość każdej ze struktur. I tutaj no, wielopoziomowo staramy się w ministerstwie to realizować i w związku z tym efekt taki całościowy tych wszystkich zmian, które będą prowadzone, on będzie krok po kroku następował, ale przede wszystkim ważne jest to, że mimo różnych przeciwności, które się pojawiają w drodze do uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości, jednak to jest na razie droga, którą my musimy pokonać. Musimy te zmiany po prostu doprowadzić do końca.
Uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości, temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Zapraszamy widzów oraz słuchaczy do współtworzenia tego czasu. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Naszymi gośćmi są, przypomnijmy, pan Marcin Warchu, wiceminister sprawiedliwości, oraz pan Sebastian Kaleta, zastępca przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Panie przewodniczący, pan wspomniał o KRS-ie, Krajowej Radzie Sądownictwa, o tych zmianach w wyborze członków. Tutaj opozycja wytacza działa, że tego typu działania są upolitycznieniem KRS-u.
Oczywiście, że takie działa wytacza, ponieważ opozycja ma świadomość tego, iż poprzedni KRS funkcjonował właśnie na takiej zasadzie spółdzielni, więc krótko mówiąc, pewnego rodzaju układ w wymiarze sprawiedliwości, który był scementowany, który powodował blokadę karier wielu zdolnych ludzi w wymiarze sprawiedliwości, którzy chcieli naprawdę zmieniać ten wymiar sprawiedliwości, i wielu z tych sędziów nawet głośno mówiło w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, że takie zmiany są konieczne, to jest, powiedzmy, obrona tego, żeby było tak, jak było. To jest jedno z głównych haseł opozycji politycznej, żeby było tak, jak było. My nie chcemy, żeby było tak, jak było. My chcemy, żeby było lepiej, żeby następowały zmiany. I teraz w zakresie czysto merytorycznego odniesienia się do tych zarzutów wobec tej reformy Krajowej Rady Sądownictwa, zasady równowagi władz właśnie polegają na tym, że aby żadna z władz się nie wyemancypowała, musi być na pewnym poziomie organizacyjnym czy instytucjonalnym jakiejkolwiek kontroli podlegać drugiej, ale w wąskim zakresie. I wąski zakres równowagi między władzą ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą jest to, że przykładowo nie może władza sądownicza sama się wybierać. I gdyby było tak, że te zmiany są upolitycznieniem bądź naruszałoby zasady praworządności i demokracji, to należałoby zweryfikować sądownictwa w szeregu krajów Europy Zachodniej, czy nawet rozwiniętych gospodarek światowych. Kilka dni temu w Stanach bardzo gorący temat nowego sędziego Sądu Najwyższego. Kto go wskazuje? Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych, który orzeka o konstytucyjności ustaw i też sprawy jednostkowe, precedensowe ustala ten sąd, rozpatrując poszczególne sprawy. Wskazuje prezydent, zatwierdza Senat. I co się dzieje w sytuacji, w której mówi się, że w Polsce jest upolitycznie? No tam wskazuje prezydent, działa przedstawicielstwo demokratyczne i nie jest to upolitycznie. Niemcy. Mamy w Niemczech sądy federalne. W sądy federalne jest specjalna komisja, która wskazuje sędziów do sądów federalnych. Złożona z kogo? Z ministrów sprawiedliwości landów. Plus 16 przedstawicieli Bundestagu. Nie ma sędziów w większości. Są tylko politycy, tylko eksperci wskazani przez polityków. I to jest demokratyczne, to jest praworządne, a w Polsce tego rodzaju zmiany wywołują gigantyczne oburzenie i użycie argumentów ulicy, ale wciąganie w spór wewnętrzny Polski szeregu instytucji i już międzynarodowych. Hiszpania. Nasza ustawa o KRS-ie została stworzona po wielu korektach, aby właśnie nie było zarzutów o nadużywanie możliwości tworzenia prawa reform w drodze ustaw, analogicznie jak w Hiszpanii. Tak samo w Hiszpanii środowiska sędziowskie do Cortezów, czyli tamtejszego parlamentu, składają wnioski, kandydatury sędziów, którzy mogą być członkami Rady Sądowniczej, i to parlament większością, nie jestem pewien, czy taką samą jak w Polsce, 3/5, czy inną, wskazuje spośród grona tych kandydatów, czyli już sędziów, tak jak w Polsce, kandydatów wskazanych przez środowiska sędziowskie, przez środowiska prawnicze, dokonuje tego wyboru do Rady Sądownictwa, gdzie również ci sędziowie stanowią większość i ten system, który jest w Hiszpanii, nikt go nie kwestionuje. W wielu krajach bezpośrednio politycy wskazują sędziów. W Łotwie robi to parlament. W Irlandii mamy ostatnio słynną sytuację, że sędzia Sądu Najwyższego Irlandii nie zgodziła się na przeprowadzenie ekstradycji handlarza narkotyków do Polski i złożyła zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że rzekomo ta osoba nie będzie mogła w Polsce doczekać się sprawiedliwego procesu. Tylko że ta sędzia z Sądu Irlandzkiego została przez kogo wskazana? Przez parlament. I tutaj w Polsce właśnie, że sędziowie, którzy są sędziami, są w KRS-ie większością, że wskazują i wybrani przez wszystkich obywateli posłowie, którzy właśnie w ramach tego mandatu demokratycznego od obywateli wskazują członków KRS-u, to jest naruszenie demokracji, upolitycznienie, a w innych krajach europejskich o tego rodzaju problemach się nie mówi, nie stawia się tego rodzaju zarzutów. To pokazuje, że opozycja działa z pełną premedytacją w celu spowodowania chaosu w dyskutowaniu o Polsce, spowodowania tego, iż Polska, że obecny rząd ma wizerunek, miałby, opozycja chciałaby, żeby miał wizerunek rządu, który nie szanuje zasad demokracji, jest wręcz odwrotnie. My zwiększamy demokratyzację w tych kluczowych dla jakości wymiaru sprawiedliwości instytucji i przykładowo minister Warchoł, który jest fenomenalnym legislatorem, musi poświęcać wiele czasu, by wskutek takich niepotrzebnych, skandalicznych zarzutów opozycji, które nie mają oparcia merytorycznego, są sprawami wewnątrz, tylko typowo wewnątrzpolskimi, musi swój cenny czas poświęcać na to, by nawiązywać kontakt ze swoimi odpowiednikami za granicą i ich przekonywać. I w mojej opinii robi to skutecznie, bo z tego, co mi wiadomo, Komisja Europejska nie odważyła się, by zastosować procedurę głosowania w Radzie Unii Europejskiej na temat swojego wniosku o rzekomą niepraworządność w Polsce, bo położyliśmy karty na stół i politycy krajów zachodniej Europy widzą dzisiaj, że te zmiany, które wprowadzono w Polsce, niczym się większym nie różnią od tego, co obowiązuje w ich krajach. I krótko mówiąc, jeśli by zakwestionowali zmiany w Polsce, to musieliby zakwestionować swoje własne swoją organizację swojego wymiaru sprawiedliwości i to pokazuje, że to jest tylko gra polityczna mająca na celu osłabienie Polski na arenie międzynarodowej. Najbardziej przykre jest to, że jest to robione rękoma opozycji, ale wczoraj mieliśmy 550. rocznicę parlamentaryzmu w Polsce i mogliśmy sobie przypomnieć też z historii znane przykłady, kiedy zdarzały się sytuacje, że wewnątrz naszego kraju były tego rodzaju różnice i wykorzystywanie tych różnic za granicą, by osłabiać wewnątrz Polskę i tutaj tego rodzaju praktyka w polskiej historii się niestety zdarzała i mam nadzieję, że opozycja w Polsce z tej złej drogi zejdzie.
Uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Zapraszamy widzów, słuchaczy do współtworzenia. Odbierzmy telefony. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Robert z Warszawy.
Szczęść Boże, panie Robercie.
Ja pozdrawiam wszystkich w studiu. Ja nie mam dobrego zdania o wymiarze sprawiedliwości, gdyż ja pamiętam, jak ja się wychowywałem. Ja żyłem z jednej pensji plus mój brat. Mamy pensji, gdyż mój tata nie płacił alimentów. Wszystko przepisał na babcię i nawet sąd wtedy nie pomógł. Ciężko było, ale powiem szczerze, że wyszedłem na ludzi dzięki mojej mamie. I wtedy gdzieś ta sprawiedliwość, no, nie była sprawiedliwością, tak? Dzisiaj mogę, że tak powiem, uzyskać te pieniądze, ale nie chcę tego robić od mojego taty, ponieważ no więcej bym mu też moralnych skutków wyrządził. Więc ja nie mam dobrego zdania o wymiarze sprawiedliwości w tamtych czasach. Mam nadzieję, że to się zmieni, zmienia się na lepsze i apeluję do państwa tutaj, ponieważ widzę w Unii Europejskiej podwójne standardy, mianowicie w tym miesiącu będzie podpisywana umowa handlowa między Japonią a Unią Europejską i to wcale nie przeszkadza robić deal, robić biznes z Japończykami, dogadywać się, pomimo chociaż nawet, że tam w Japonii jest normalnie na porządku dziennym kara śmierci, tak? Więc tu wielka Unia Europejska, oświecenie i w ogóle wszystkiego nie wiadomo czego, tak? A z drugiej strony grillują Polskę za to, że chce zmieniać swój wymiar sprawiedliwości na lepsze, czyścić z tych pozostałości komunistycznych, tak? Także ja widzę tutaj podwójne standardy i no cóż, no życzę państwu tylko powodzenia, mam nadzieję, że państwo z tej drogi nie zejdą. Bóg da, powiedz, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Robercie, pozdrawiamy, dziękujemy za ten głos dzisiejszej dyskusji. Tak, wspomnienie i też podkreślenie tego, co już zostało wypowiedziane, te podwójne standardy, które są stosowane z tego, co widzimy.
Czyli przykładowo pan Robert podkreślił sprawę alimentów, które rzeczywiście, kiedy analizowaliśmy sprawę od początku zmian w Ministerstwie Sprawiedliwości i Statystyki, były dramatyczne, ponieważ w Polsce w ogóle tak naprawdę nie działał system egzekucji alimentów i największe zdziwienie, szok powodowało to, jak gigantyczna jest skala tego zadłużenia. Często rodzice, w szczególności ojcowie, nie realizują swoich obowiązków alimentacyjnych wobec swoich dzieci. I okazało się, że wynika to z tego, że przepis był tak skonstruowany, przepis kodeksu karnego, który miał właśnie dyscyplinować osoby, które są zadłużone alimentacyjnie, był tak skonstruowany, że de facto sądy odmawiały jego realizacji. I zamiast ogólnych opisów w tym przepisie, bo chodziło tam o uporczywe unikanie obowiązku alimentacyjnego, więc bardzo cenne sformułowanie, zastąpiliśmy obiektywnym czynnikiem niespłacenia 3 lat alimentacyjnych. Po niespłaceniu 3 lat alimentacyjnych czy rodzic, czy komornik, czy pomoc społeczna zwracają się obecnie do prokuratora. Prokurator wzywa osobę, która jest dłużnikiem. Jeśli ta osoba nie uiści w ciągu 30 dni zaległości, to prokurator ma podstawę do postawienia zarzutów. I okazało się, że dwukrotnie wzrosła egzekucja alimentów. Raptem dłużnicy alimentacyjni znaleźli pieniądze na swoje dzieci, a z drugiej strony, żeby też nie podchodzić do kwestii problemów z alimentacji w ten sposób, bo ktoś może powiedzieć, że bez sensu jest wsadzać do więzienia osoby za długi, bo powinny raczej wypracować te pieniądze, to już dla naprawdę najbardziej opornych minister Jaki wprowadził program pracy więźniów, gdzie więźniowie praktycznie już dochodzimy do poziomu, że prawie cała grupa więźniów, która może pracować, pracuje, zarabia pieniądze. Pieniądze mogą trafiać do osób pokrzywdzonych przestępstwami, które popełniają właśnie osoby, które trafiają do więzień, więc to jest kolejny element tej systemowości. A w zakresie podwójnych standardów, właśnie tak jak widzimy, jeśli ma być skrytykowana Polska i grillowana Polska ma być na arenie międzynarodowej za to, że zmienia swój wymiar sprawiedliwości, co nie jest kompetencją unijną, bo w ogóle się w te kwestie wtrącać, to gdyby spojrzeć na systemy innych państw, wcale to nie wygląda tak, że tam sędziowie sami siebie wybierają, sami siebie oceniają, sami siebie dyscyplinują bez udziału jakiegokolwiek innego czynnika niż własnej korporacji. Tutaj dzięki ministrowi Warchołowi, to podkreślę jeszcze raz, bo wykonuje bardzo dużo pracy w tym kierunku, otwieramy oczy, ale tutaj wysiłek jest bardzo duży ze strony wielu osób, by te kłamstwa opozycji prostować, ale z drugiej strony, by nie dopuścić do tego właśnie, że do tych podwójnych standardów w ramach Unii Europejskiej doszło.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, halo.
Halo, tak.
Prosimy bardzo.
Pan dzień dobry, dzwoni Jerzy ze Szwecji. Chciałbym zwrócić uwagę na straszne zapętlenia, jakie istnieją w polskim systemie sądowym. Na własnym przykładzie. Odwołałem się od decyzji Sądu Administracyjnego w Warszawie, i takie odwołanie musi napisać adwokat. Wynająłem adwokata, który napisał w dokumentach, że jest wynajęty do tego, żeby napisać to odwołanie. Po czym czekałem ponad rok, poszedłem osobiście do sądu dowiedzieć się, o co chodzi. Okazało się, że sprawa za dawno załatwiona. Pod moją nieobecność, bez zawiadomienia mnie, powiedziano mi, że wysłano informację do adwokata o tym procesie. Poszedłem do adwokata, adwokat mówi, ja przecież byłem tylko do napisania, a nie do przekazywania listów. Poszedłem do pani prezes sądu administracyjnego i mówię, że adwokat nie był wyznaczony do tego, żeby dostarczać mi przesyłki sądowe. To proszę się skarżyć do izby adwokackiej, powiedziała mi pani prezes sądu administracyjnego w Warszawie. Skończyło się na tym, że pani Gronkiewicz-Walt unieważniła mój dowód osobisty. Przestałem być obywatelem Polski. Na takim poziomie, to znaczy prezydenta Warszawy i niewłaściwego postępowania sądu administracyjnego, ludzie tracą nawet obywatelstwo. I ja nie mogę się odwoływać, ponieważ mi powiedziano, skoro pan nie był na tej rozprawie, to znaczy pan nie może wystąpić o uzasadnienie, bo tylko 2 tygodnie od obecności osobistej na takim posiedzeniu może pan tego żądać. Ja nie wiem, dlaczego utraciłem obywatelstwo polskie przez unieważnienie mojego dowodu osobistego. No, paranoja. To nadaje się oczywiście na skargę nadzwyczajną. Ja mogę żyć bez tego dowodu osobistego, to okazuje się, że nie umiera się od tego, ale przecież to jest wariactwo czyste.
Panie Jerzy, dziękujemy również za ten przykład, za podzielenie się tym swoim jakże traumatycznym doświadczeniem związanym, Czy to z bałaganem, czy to z niewydolnością, czy to jeszcze może z czymś innym?
Tu usłyszeliśmy informację dotyczącą pomocy prawnej. Rzeczywiście pomoc prawna w naszym kraju kuleje. Mówię o nieodpłatnej pomocy prawnej, bo jeżeli ktoś ma pieniądze i stać go na adwokata czy radcę prawnego, to oczywiście tam pójdzie. Natomiast osoby, które często są w sytuacji przymusowej, nie stać ich na adwokata lub radcę, powinny dostać taką pomoc od państwa. I tutaj jest kolejna ustawa, która została przegłosowana przez Senat w dniu dzisiejszym. Ustawa, którą pan prezydent przeprowadził, a my jako resort sprawiedliwości tą ustawę współtworzyliśmy z panem prezydentem i będziemy nadzorować jej wdrażanie, ponieważ nieodpłatna pomoc prawna to jest to, co podlega właśnie ministrowi sprawiedliwości. I chcę wyraźnie tutaj podkreślić, że w tej ustawie dajemy prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej dla każdego obywatela. Wszyscy obywatele naszego kraju będą mieli prawo do pomocy prawnej, nieodpłatnej, tak jak ten pan, którego tutaj słyszeliśmy, został poinformowany przez swojego adwokata, że nie jest od przekazywania przesyłek. To jest oczywiście smutne i chcę zadeklarować, że gdy pan się do nas zwróci, do Ministerstwa Sprawiedliwości, to na pewno tą sprawą zajmiemy się. Tą konkretną proszę się powołać na to, że tutaj pan zadzwonił do nas. To jest absolutnie nasze zadanie. To jest rola państwa, żeby tego typu sytuacjami się zajmować. Nie można od takich ludzi się odwracać, jeżeli zwłaszcza ten pan przecież zapłacił temu adwokatowi, prawda? No i nie uzyskał pomocy takiej, jakiej oczekiwał. Dlaczego mówię o nieodpłatnej pomocy prawnej? Dlatego, że była to jedna z ostatnich ustaw, które wdrożył rząd Platformy Obywatelskiej i strasznie chwalili tę ustawę, że to jest takie wspaniałe osiągnięcie. Jak to wyglądało? Bubel prawny. Coś więcej na ten temat ciężko powiedzieć, ponieważ 3% osób uprawnionych korzystało z tego, co im zafundowała Platforma, a 77% osób nawet nie wiedziało, że coś takiego istnieje. Także było 1500 punktów takiej nieodpłatnej pomocy prawnej, do której można się było zwrócić, ale kryteria, żeby tam się zwrócić, były tak wyśrubowane, że trzeba było wziąć adwokata, żeby się zapytać go, czy można skorzystać z pomocy prawnej. To jest absurd. Jedynie do 26 roku życia osoby i powyżej 65 z odpowiednimi też różnymi innymi wskazaniami mogły skorzystać z tego typu pomocy prawnej. My dajemy ją dla każdego Polaka. Czyli można powiedzieć taki 500+, jeśli chodzi o pomoc prawną. To jest bardzo ważne. W tej konkretnej sprawie ten pan powinien mieć prawo przyjść do takiego specjalisty, to może być inny adwokat, i nieodpłatnie dowiedzieć się, czy rzeczywiście jego adwokat nie nadużył swoich uprawnień, czy rzeczywiście zachował się zgodnie z etyką i wszystkimi standardami zawodu adwokackiego. Nie można tak się tłumaczyć, że nie jestem od przesyłek. On jest od pomocy temu człowiekowi. Ten człowiek mu zaufał, zapłacił i to jest jego obowiązkiem tę pomoc mu nieść. Tak jak lekarz czy inny zawód. Dlatego też mówię, że ta ustawa jest bardzo ważna. Ta ustawa co więcej wprowadza nową jakość, jeśli chodzi o tą pomoc prawną. Od tej pory nie tylko informacja prawna będzie przysługiwała osobom, które przyjdą po pomoc prawną, darmową pomoc prawną podkreślam, ale również tak zwana porada prawna, czyli pomoc w napisaniu konkretnego pisma. Każdy człowiek będzie mógł przyjść do obywatel naszego kraju będzie mógł przyjść do takiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poprosić o napisanie pisma procesowego. Będzie miał prawo być obsłużony tak, jak sobie tego życzy, zgodnie z wszystkimi tutaj standardami, wymogami, nie tak jak w tym przypadku, o którym słyszeliśmy. To jest bardzo ważna zmiana, także zachęcam naszych rodaków do korzystania z tego systemu. Startuje on od nowego roku. W tej chwili ustawa została dzisiaj przyjęta. Pan prezydent ją, mam nadzieję, niebawem podpisze, jako że to jest jego ustawa. Myśmy ją współtworzyli z panem prezydentem i później my będziemy ją nadzorować.
Podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria podejmujemy temat procesu uzdrawiania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Prosimy bardzo.
Dzień dobry. Szczęść Boże. Ja jestem w takiej sprawie z Lubelskiego. Zostałam ukarana...
A możemy poznać pani imię?
Danuta.
Pani Danuto, prosimy.
Byłam ukarana za coś, czego nie zrobiłam i bardzo bym prosiła, żeby pan Kaleta albo pan Warchoł się zajął tą sprawą z uwagi na to, że ja pisma wysłałam 2 lata temu do Ministerstwa Sprawiedliwości, do prokuratora generalnego i do pana Rzecznika Praw Obywatelskich i rzecznik mi dał taką odpowiedź, że widać, że rzecznik w ogóle się sprawą nie zajął. Zostałam ukarana w ciągu 17 dni za coś, czego nie zrobiła. Policja złożyła na mnie fałszywy wniosek. Wyciągnęłam bilink, o tej porze ja nie dzwoniłam na 997. Prokurator stwierdził, że policja działała na moją niekorzyść. Nie byłam wezwana na sprawę, nie byłam przesłuchana, nie miałam ani za skrzynce z wyrokiem. I ja się nie mogę teraz odwołać. Wysłałam skargę do Sądu Najwyższego, Sąd Najwyższy mnie poinformował, że przesyła moje papiery do Sądu Apelacyjnego, żeby Sąd Apelacyjny się zajął w Lublinie tą sprawą. Sąd Apelacyjny przesłał do Okręgowego, Okręgowe do Rejonowego, do Puław. I sędzia Chimosz pismy nawet mnie nie zawiadomiła, tylko napisała, bo oglądałam akta tydzień temu, że żeby mnie nie informowali o tej sprawie. Nie wiem, na jakiej, a jeszcze bardzo szybko z mojej renty, bo jestem po wypadku na rencie, zabrali mi pieniądze. Na życie mi zostawały grosze. Także no, w jakim kraju my żyjemy? Jak pisma mi przychodzą, że sędziowie są niezależni, to co, skoro są niezależni, to mogą fałszywie człowieka ukarać? Nie mogę się z tym pogodzić, żeby tak w naszym kraju, w naszym państwie było. I bardzo bym prosiła, żeby pan Kaleta się zajął moją sprawą, albo pan Warchoł z uwagi na to, no po co mamy rzecznika? Jak rzecznik fałszuje też, do rzecznika wysłałam 21 zdjęć i rzecznik mi dał taką odpowiedź, że no widać, że się rzecznik sprawą nie zajął.
Pani Danuto.
Przetrzymali mi papiery ponad 2 lata, bo 8 sierpnia 2016 roku już zawiadomiłam rzecznika i prokuratora generalnego. I nie mam konkretnej odpowiedzi z prokuratury generalnej. Doszły mnie słuchy, że moje pisma są gdzieś tam chomikowane i nawet prokurator generalny, pan Ziobro, nie ma dostępu do tych pism. Pisałam pismo do pana Muchy, do pana prezydenta. I też nie mam. Dostałam jedną odpowiedź od pani Neumann, gdzie też widać, że sprawy, że nie zajrzeli do papierów, jakie wysłałam.
Pani Danuto, również dziękujemy za ten głos. Kolejny głos, który wyraża niesprawiedliwość wymiaru, który powinien być sprawiedliwy. I chociażby też sytuacja bulwersująca. Na przykład młodego człowieka, który wiele lat spędził w więzieniu za czyn, którego nie popełnił, prawda? Tutaj pani Danuta również upomina się o sprawiedliwość.
Czyli że będę wdzięczny, jeśli redakcja udostępniłaby nam kontakt do pani Danuty, byśmy mogli sprawdzić tę dokumentację. Jest tak, że praktycznie od pierwszego dnia, kiedy minister Ziobro był rząd ministra sprawiedliwości, skala pism, które zaczęły wpływać do ministerstwa, osób, które przez lata czuły się pokrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości, ale nawet nie miały nadziei, że rząd Platformy Obywatelskiej będzie w stanie tym osobom pomóc, urosła lawinowo. Skala tego rodzaju historii, jaką opisuje pani Danuta, to jest naprawdę codziennie setki pism, które wpływają do ministerstwa. Staramy się, jak możemy, interweniować w jak największej liczbie spraw. Nie zawsze można powiedzieć, siły, zasobów starcza, by rzetelnie pochylić się nad każdą sprawą, ale robimy, co możemy, by w takich sprawach interweniować. Dlatego też mam nadzieję, że będzie możliwość, żeby również w tej sprawie się wnikliwie przyjrzeć, bo rzeczywiście, jeśli z głosu słuchaczki słychać, że jest przekonana i bardzo emocjonalnie czuje się pokrzywdzona tym, co ją spotkało, i dlatego też setkom takich osób minister Ziobro w ostatnich latach pomógł, rozwiązując ich problemy, i wydaje mi się, że również w tej sprawie możemy pomóc.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka, Kraków. Ja chciałam też właśnie powiedzieć w takiej sprawie. Ostatnio złożyłam sprawę o alimenty od córki, bo po prostu to był ostatni mój ratunek. Matka gdzieś ukryła się przede mną, ja nawet nie wiem, czy ona jeszcze żyje. W 85 w ogóle wyjechała do Toronto, bo znęcała się nade mną tak, że mnie wprowadziła w bardzo ciężką nerwicę. I tutaj w tej sprawie znowu jest taka kwestia, że moja córka jest z rodziną mojego męża. a no to są ludzie, którzy uważali mnie zawsze za kompletną wariatkę, bo jeszcze później miałam udar słoneczny i dostałam padaczki i jeszcze znęcali się nade mną ponad 20 lat psychicznie, bardzo ciężko i oczywiście wszystko wywrócili kota ogonem. I takie na mnie zarzuty, że ja tam 24 punkty po prostu napisałam, to są kompletne kłamstwa. Na przykład, no co, córka nawet mnie o swoim ślubie, o chrzcinach dzieci nie zawiadomiła, a tutaj, że ja nie chciałam uczestniczyć, prawda, w tych w uroczystościach rodzinnych. Ja zostawiłam tam więcej jak pół majątku małżeńskiego, w tym lodówkę dwukomorową w bardzo dobrym stanie. Ona, że to było zepsute zupełnie. Jak moja teściowa po moim odejściu z tego domu ciągle do urzędu miasta, jak chciałam je wymeldować, tam mówiła, że ja zostawiłam włączoną lodówkę, ona za mnie płaci.
Pani Agnieszko, też serca dziękujemy za ten telefon, za ten głos w dyskusji na temat sądów, na temat sprawiedliwości, na temat tej niesprawiedliwości, której doświadczamy. Aczkolwiek też tutaj trzeba prawdę powiedzieć, że jest wielu, wielu, wielu sędziów, którzy pełnią z wielkim poświęceniem i wypełniają tak, jak potrafią, jak najlepiej z powołania wypełniają swój zawód, swoje powołanie i chcą też służyć. Zatem też nie wolno trzeba było wszystkich potępić, prawda?
Tak, absolutnie. I tutaj my tego doświadczamy najlepiej, ponieważ te wszystkie nasze ustawy, o których my tutaj mówimy, przecież pomagają nam pisać je sędziowie. Sędziowie najwięcej widzą tej niesprawiedliwości, krzywdy, która często się dzieje i przychodzą i mówią nam, że w moim sądzie było tak, tak, była taka i taka sprawa. W tej chwili mamy ponad 100 sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości i to są bardzo pracowici, uczciwi, rzetelni, wysokiej klasy prawnicy, osoby, które rzeczywiście świadczą na co dzień to właśnie tę sprawiedliwość i często właśnie pokazują ten ogromny rozmiar niesprawiedliwości, którego często doświadczyli w sądach. Ale po to są nasze zmiany, żeby właśnie ten czarne owce, które się zdarzają, prawda, nie ich, ta zła renoma nie padała na tych wielu uczciwych, ciężko pracujących sędziów. To, o czym ojciec wcześniej wspomniał, ta oligarchizacja. Niestety mieliśmy do czynienia z tym, że często ci uczciwi sędziowie nie mogli awansować, bądź też byli w niesprawiedliwy sposób traktowani, dlatego że nie mieli układów, że nie mieli znajomości. Z takimi historiami dzisiaj się spotykamy. Ci sędziowie dzisiaj dochodzą do głosu. Proszę zobaczyć, co przez lata pisali na przykład na różnych forach sędziowskich sędziowie o KRS-ie, że to jest biuro karier. Przykłady, które można mnożyć. Podam przykład z moich rodzinnych stron. Pochodzę ze Stalowej Woli, z województwie podkarpackim w Przemyślu, skąd moja żona pochodzi. Miała miejsce sytuacja, pewna dziewczyna, asystentka sędziego, pracowała wiele lat ciężko, uczciwie, rzetelnie, marząc o karierze sędziowskiej i zasługiwała na to. I rzeczywiście ci sędziowie w sądzie okręgowym w Przemyślu wskazali ją jako najlepszą kandydatkę na sędziego. Dostała 37 głosów. Konkurentka dostała 0 głosów. Osoba nikomu nieznana, nie pracowała. Co się stało w Krajowej Radzie Sądownictwa? W drugą stronę. To ta, która miała 0 głosów, bez wskazania, tylko dzięki powiązaniom, jak się mówiło w środowisku, z tą właśnie oligarchią w KRS-ie, w Krajowej Radzie Sądownictwa, dostała ten etat w sądzie. Także tego typu przypadków było bardzo wiele i te przypadki składą się cieniem na całe środowisko, na 10 tysięcy sędziów, w większości ciężko i uczciwie, rzetelnie pracujących. I naszym celem jest wzmocnienie sądownictwa. Polska będzie wtedy silna, gdy będą silne sądy, ale silne sądy biorą się z sędziów. Jakich sędziów? Uczciwie, rzetelnie pracujących, tych, którzy w sposób transparentny, bezstronny i obiektywny doszli do swoich funkcji, a nie jakimiś kumoterstwami różnego rodzaju, układami i tak dalej. I to wtedy właśnie w 2013 roku Sąd Okręgowy w Przemyślu wydał uchwałę, w której potępił Krajową Radę Sądownictwa za brak bezstronności, za brak obiektywizmu, za brak transparentności w awansach sędziowskich. Tego podkreślam. Silne sądownictwo nam wszystkim służy. Silne, sprawiedliwe, uczciwe sądy. To jest cel, który my sobie stawiamy.
A jak będzie wyglądała sytuacja w Sądzie Najwyższym, gdy pani profesor Małgorzata Gersdorf powróci z urlopu?
Pani profesor Gersdorf nie jest już w tej chwili prezesem Sądu Najwyższego, pierwszym prezesem, ponieważ jest sędzią w stanie spoczynku. Nie może być sędzią urzędującym, sprawującym funkcję pierwszego prezesa ktoś, kto nie jest sędzią w stanie czynnym. Po prostu nie można z domu sterować Sądem Najwyższym i to jest rzecz oczywista. Natomiast jeśli chodzi o kwestię kadencyjności pani prezes, chcę wyraźnie to podkreślić, że konstytucja odsyła w całości do ustawy zwykłej. W artykule 180 ust. 4 konstytucji czytamy wyraźnie, wiek, w jakim sędziowie przechodzą w stan spoczynku, określa ustawa. Określa ustawa i koniec, kropka, nic więcej, nic mniej. To jest tak oczywiste, że tutaj trudno jakąkolwiek dalszą wykładnię. Literalna wykładnia językowa jest tutaj oczywista.
Warto jeszcze dodać być może, że to jest dla wielu prawników wspierających totalną opozycję dość kłopotliwa kwestia, ale w 1998 roku już Trybunał Konstytucyjny się wypowiedział w składzie z jednym z największych autorytetów dla wszystkich tych prawników, którzy tak krytykują obecny rząd, profesorem Markiem Safianem, iż określenie wieku stanu spoczynku sędziowskiego na 65 z możliwym przedłużeniem do 70 roku życia, czyli tak jak wskazano w ustawie o Sądzie Najwyższym na podstawie konstytucji, jest jak najbardziej zgodny z konstytucją. I w 2016 roku w kolejnej edycji komentarza do konstytucji pod redakcją właśnie pana profesora Safiana jest jasne wskazanie, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego kończy swoje urzędowanie przed upływem kadencji w sytuacji, w której osiąga wiek stanu spoczynku. Więc wszystkie te elementy, które są kontestowane w ramach naszych różnego rodzaju reform, na każdy z tych ataków, który jest silny, jest skreowany przez grupy, które miały zasadniczy wpływ na kształt wymiaru sprawiedliwości, ale również na organizację wielu instytucji w Polsce. Są to silne ataki, ale zazwyczaj bardzo łatwo merytoryczne argumenty znaleźć, by te kłamliwe ataki obalić. I tak jest również w przypadku Sądu Najwyższego.
To skąd te licytacje, prawda? Z jednej strony na zgodność, niezgodność z konstytucją. I do czego to będzie doprowadziło? Jakie są przewidywane scenariusze na najbliższy czas?
Na pewno grono prawników, którzy zgromadzeni są wokół różnych zawodów prawniczych, które kontestują wszystko co do zasady, co obóz dobrej zmiany zaproponuje, bo również prawnicy mają swoje poglądy, mają również poglądy polityczne i wielu z tych prawników publicznie nie mówią koniecznie o sędziach, ale w jasny sposób deklaruje się po konkretnych stronach sporu politycznego. Będą próbowali każdy element reformy, w tym przypadku Sądu Najwyższego, wykorzystywać do podgrzewania atmosfery. Ale tak jak również wspomniałem wcześniej, my konsekwentnie, krok za krokiem próbujemy, mimo tych niewątpliwie trudności, bo każdego rodzaju atak, każdego rodzaju fałszywe w mediach wskazanie rzekomych nieprawidłowości tych ustaw powoduje, że ktoś musi ciężko pracować, by te wszystkie kłamstwa prostować, ale jesteśmy zdeterminowani, by po pierwsze zmiany wprowadzić, po drugie przekonać Polaków do tego, że są to zmiany słuszne i konieczne, ale z drugiej strony pilnować tego, by ten kłamliwy przekaz o polskich reformach nie był dominującym przekazem poza granicami Polski. A wiemy doskonale, że siły medialne, biznesowe, które są w stanie wspierać opozycję, są gigantyczne również dzięki wieloletnim wpływom, różnego rodzaju powiązaniom w III Rzeczypospolitej, że tutaj narzędzia kreowania negatywnego wizerunku Polski są bardzo poważne, a my z tym musimy walczyć i przekonujemy, najlepszą walką jest tutaj głośne mówienie o swoich argumentach, a mam nadzieję, że te argumenty są przekonujące i również dla słuchaczy i telewidzów.
uzdrowienie, proces uzdrowienia polskiego wymiaru sprawiedliwości to temat, który podejmujemy. Zapraszamy widzów, słuchaczy na drugą część naszego spotkania o godzinie 21:30 na antenie Radia Maria. W tej drugiej części również będziemy podejmować ten temat związany z reformą, co zostało już uczynione, jakie są też dalsze plany, dalsze propozycje zmian w tym zakresie. Także będziemy podejmować temat związany z tymi próbami blokowania tej reformy zarówno na tej płaszczyźnie polskiej, jak i za granicę. Zapraszam o 21:30 antena Radia Maria. Za ten czas spotkania serdecznie dziękuję. Przypomnę, są wraz z nami pan Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, oraz pan Sebastian Kaleta, zastępca przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. O tych sprawach też porozmawiamy. Za tę część serdecznie dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.